Niao i szczęść Boże, kłania się Państwu Jarosław Pilich. Proszę Państwa, druga część relacji tego Niemca, który przez 8 lat, od 12 roku do niedawna, był w Chinach, był korespondentem Die Welta i pod koniec swojej pracy w Chinach wybrał się w podróż po Chinach, aby zobaczyć, aby odpowiedzieć na pytanie, czy jest lepiej niż w 12 roku, co Chińczycy myślą o swoim kraju, jak są postrzegani, jak postrzegają sami siebie. No i teraz cytuję. Zanim moja kadencja jako korespondenta w Pekinie dobiegła końca, mój kolega Wu Dandan i ja wybraliśmy się w podróż, aby zbadać tą kwestię. Podróżowaliśmy, znaczy pewnie to jest ten Wu był tłumaczem. Podróżowaliśmy z północy na południe, z Mandżurii przez Pekin do Szanghaju, w górę Jiangxi, do Wuhan, Chongqingu, w głąb prowincji Chichu, a następnie na południe do Hainan. Spotkaliśmy się z ludźmi, których poznaliśmy wcześniej, ale odwiedzaliśmy też miasta i wsie, których sami nie znaliśmy. Chińskie władze na każdym kroku wiedziały, gdzie jesteśmy. I nie tylko oficerowie ochrony nas śledzili. W każdej z 11 prowincji, które odwiedzaliśmy, aplikacja na naszych telefonach komórkowych zapisywała, dokąd jedziemy. Podróż po Chinach w czasie koronawirusa. No, nie wiem, znaczy, dokąd jedziemy. To związane jest właśnie z tym, z okresem koronawirusa. Czyli aplikacja aplikacja koronawirusowa śledzi to, gdzie człowiek jest. Notabene w Polsce również taka aplikacja jest dostępna. Zaimplementowały ją na swoich telefonach 1 700 000 Polaków. Więc nic nowego. I teraz podtytuł. Heilongjiang. Czyli po rosyjsku Amor. Czyli czarny smok po chińsku. Duża czerwona gwiazda z żółtym sierpem i lutem oznacza najbardziej wysunięty na północ Chin w Heilongjiangu. Poza symbolami dwa kraje, które mają tu wspólną granicę, miały niewiele wspólnego, gdy Związek Sowiecki rozpadł się 30 lat temu. Pekin i Moskwa spędziły większość zimnej wojny jako rywale. Tak jest. Niewielu ludzi o tym pamięta. Od tego czasu ich stosunki uległy poprawie, podczas gdy wielu na Zachodzie postrzega Chinę jako następca Związku Sowieckiego, jako swojego głównego rywala. Ale tym, co odróżnia Chinę od ZSRR i Rosji, jest jej siła gospodarcza. Do pomnika na granicy przybyła grupa chińskich turystów. Kobiety w przepięknych sukniach, mężczyźni z drogimi aparatami. W te odległe miejsca przywiózł ich nowoczesny autokar jadący doskonale zbudowaną autostradą prowadzącą 100 km przez opustoszałe brzozowe lasy. Znaczy opuszczone. Lasy z reguły są opuszczone. Nieco w górę rzeki wyrosło miasteczko wakacyjne z szerokim nabrzeżem i domkami, które równie dobrze mogą być zlokalizowane w Szwajcarii lub w Górach Skalistych. Turyści z ciekawością spoglądają na rosyjski brzeg, gdzie nieliczne budowle, które można zobaczyć, pogrążają się w ciemności w nocy. Po chińskiej stronie błyszczą kolorowe zatem lampy. Natomiast po chińskiej stronie błyszczą kolorowe lampiony. Choć może się wydawać, że kontrast z Rosją może się wydawać, że istnieje duży kontrast z Rosją, północny wschód Chin jest słaby w porównaniu z resztą kraju. I ja o tym doskonale wiem. Mówiłem o tym wielokrotnie. Mandżuria. No, to jest kraina geograficzna bardziej w tej chwili. Ona tak naprawdę... To tak samo jak Tybet. A nie będę wchodził w te dygresje. Dobra. Trzymam się tekstu. Mandżuria, licząca 110 milionów mieszkańców, była kiedyś kolebką przemysłu ciężkiego. Kopalni węgla, cementowni, hut, zakładów zbrojeniowych. Ale cud gospodarczy Chin rozpoczął się gdzie indziej na początku 80. lat. Nad rzeką Jiangxi i deltą rzeki Perłowej na południu, na wschodzie i na południu. Północ nadal nie zdołała poczynić wystarczających postępów w zakresie zmian strukturalnych, pomimo miliardów inwestycji. Baiyu, Nasz pierwszy kierowca na wyprawie zarabia na życie z turystów, którymi jeździ latem po zieleni i zimą po śniegu. No, chyba nic nadzwyczajnego, prawda? Latem się jeździ po zieleni, a zimą po śniegu. Właśnie kupił sobie dużego SUV-a, ale jego żona i córka przeniosły się do Chengchu, 10-milionowego miasta położonego około 2000 km na południe. Nasi rodzice i ja pojedziemy za nimi, powiedział Boyun. Tam życie jest po prostu lepsze. Więcej edukacji, więcej miejsc pracy, więc lepsza przyszłość. Jego kolega Wang Bo w stolicy prowincji Harbin, słynącej z corocznego festiwalu Święta Lodu, bezskutecznie próbował przekonać córkę, aby została z nim. Tato, powiedziała, zarabiam w Pekinie 4 razy więcej niż tutaj. Po co poszłam na uniwersytet? Dobrze. Podtytuł. Yusheng. Około 50 km na południe od Harbinu, za stacją kolejową z czasów okupacji japońskiej, opuszczoną fabryką i kilkoma prowizorycznie wyglądającymi betonowymi konstrukcjami mieszczącymi warsztaty samochodowe, jest żwirowa droga przechodząca w pole kukurydzy. Prowadzi do Yusheng, jednej z 600 tysięcy chińskich wiosek, które można zauważyć dopiero na powiększeniach Google Earth, między 113 miastami w kraju, liczącymi ponad 1 000 000 mieszkańców. Z góry widać gęstą symetrię tych osad. Domy ustawione obok siebie, a za nimi małe podwórka. W jednym z tych domów mieszka rodzina robotników rolnych Brusa. Nazywa się Bruce, odkąd jako pierwszy ze swojej wioski uczył się angielskiego w Pekinie. Później zmienił kierunek, napisał pracę doktorską na temat ludności literatury mniejszości etnicznej, do której należy, czyli do Mandżurów. Przecież Mandżurowie to ostatnia nazwa ostatniej chińskiej dynastii. A 35-letni mężczyzna o gęstych włosach i miękkich dłoniach mola książkowego Bruce z satysfakcją relacjonuje zainteresowanie nim naukowców z Harvardu i Oxfordu, jego badania i 10-milionową grupą etniczną, do której należy, czyli właśnie tymi Mandżurami. Ale nie można tego samego powiedzieć o współczesnych Chinach, które z podejrzliwością spoglądają na cokolwiek, co ma związek z Mandżurią. Dynastia Qing wyłoniła się spośród nich właśnie, zanim zniknęła w 11 roku, zabierając z sobą feudalne Chiny. A partia komunistyczna nadal traktuje z dynastią z pogardą do dzisiaj. A dlaczego by nie? Mają prawo, czy nie mają prawa? Chińczycy do niechęci do dynastii, która nie swojej dynastii, która panowała przez ile? 300 lat? 300. Dobrze. A cytuję dalej. Bruce starannie dobiera słowa i nie chce, aby były cytowane zbyt często. Nie jest dysydentem nawet z dystansu. Martwi go jednak, do jakiego stopnia oficjalna historia marginalizuje osiągnięcia mniejszości takich jak mandżurskie. Ale w mojej dziedzinie są również profesorowie. Mówi. Jego kariera jest dokładnie zaplanowana, podobnie jak wielu młodych Chińczyków. Wyjechał z Pekinu latem, ponieważ ma większe szanse na własną prowincję. Obecnie zajmuje stanowisko wykładowcy w Harbinie, gdzie ma nadzieję ożenić się przed powrotem do Pekinu jako profesor. Większość dnia spędza w swoim pokoju. Tak? Większość dnia spędza w pokoju profesor? Dobra. W nocy śpi na ceglanym łóżku, które podobnie jak wszystkie inne w domu jest podłączone do kuchenki i dlatego zimą jest dobrze ogrzewane. Znaczy, proszę Państwa, to jest kangoo. Ale to jest biedny, tępy Niemiec, który nie potrafi wytłumaczyć tego, że można spać na piecu. Jak Państwo wiecie, w Polsce przypiecek, znaczy mam nadzieję, że Państwo wiecie, istniało coś takiego jak przypiecek, na którym starzy Polacy polegiwali sobie. Natomiast, no to były potężne piece. Natomiast w Chinach piece są nieporównanie niższe. Piece mają wysokość 0,5 metra. Nie tak jak u nas. Tam 80-70 cm wysokości, tylko 0,5 metra. Albo jeszcze mniej. A najczęściej jest tak, że na kangoo śpi cała rodzina. No bo to jest, bo znaczy na kango, nie na piecu, tylko na kanałach, które wychodzą z tego pieca. No to jest kilka metrów kwadratowych. W związku z tym tam cała rodzina może się zmieścić. To tyle gwoli wyjaśnienia, no bo przecież jak od Niemca oczekiwać, że potrafi wytłumaczyć czas kango. Cytuję. A dalej. Toaleta znajduje się w wychodku na dworze. No, toaleta nie znajduje się w wychodku, tylko toaleta jest wychodkiem. A na dworze, na podwórku, podobnie jak w większości domów na wsi, nie ma bieżącej wody. Wielu jego rówieśników dorastało w ten sam sposób, podobnie jak wielu jego uczniów. Zawsze było najlepiej w szkole, mówi dumnie matka Brusa. Ach, mamo, odpowiada nieśmiało. Aha, zawsze był najlepszy w szkole. Uznanie rodziców jest nadal obowiązkiem młodych Chińczyków, zwłaszcza tych odnoszących sukcesy. Oczekuje się, że pewnego dnia będą utrzymywali resztę rodziny. Chińskie systemy emerytalne lub socjalne są szczątkowe porównując z europejskimi, zwłaszcza na obszarach wiejskich. No niestety tak się jest. W Mandżurii Chiny nie wyglądają na maszynę władzy i pieniędzy, za które uważa je Zachód. To kraj wschodzący, ambitny, ale daleki od osiągnięcia celu. Państwo, któremu nie udaje się we wszystkim, co chce. Ogromne dane eksportowe Chin przesłaniają fakt, że bogactwo dla mieszkańca w Chinach stanowi zaledwie 1/5 tego, co w Europie i w Ameryce. Być może jest to jednym z powodów, dla których kierownictwo nie ufa swoim ludziom. Ej, Hitlerowcu, niejednokrotnie mówiłem, jak to twoi szefowie, twoi polityczkowie ufają wam, Niemcom. Wam, Niemcom w Niemczech. Cóż, to są Niemcy. Krótko po naszym wyjeździe Bruce odwiedza lokalne biuro bezpieczeństwa publicznego. Kim byli ci ludzie? Pytają urzędnicy i czego chcieli. Nic dziwnego. Dlaczego mieliby, dlaczego Chińczycy mieliby wierzyć Niemcowi? No to tak jakby wierzyli Japończykowi. Przecież bez sensu. Ta wiadomość nas niepokoi, ale nie jest to zaskakujące. Już w Harbinie podążało za nami czterech mężczyzn w okularach przeciwsłonecznych. Pieszo, pośrodku, dwoma naprzemiennie samochodami. Państwo też nam nie ufa. A dlaczego miałoby ufać? Dlaczego Germańcu miałoby wam ufać? Dlaczego Chińczycy mieliby ufać Niemcom? No, czy to są samobójcy? Dziękuję. Proszę Państwa, na tym kończę ten odcinek. Zapraszam na dalszy ciąg, bo znaczy, powiedzmy sobie, że nie jest to rzecz odkrywcza, ale ciekawe jest. W 2021 roku dowiedzieć się, Niemiec, chciałem powiedzieć hitlerowiec, jak Niemiec widzi Chiny. Ja uważam, że to jest interesujące. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.